Kim jest rabin?
Rabin jest taką osobą, która jest wybrana przez społeczność do prowadzenia społeczności, do prowadzenia też modlitw, do rozstrzygania pewnych ważnych spraw w społeczności. My tutaj pokazujemy taką ważną postać, Eliasza Chaima Meisla, rabina Łodzi, który...
Czy tam jest jego pogrzeb? Tak,
tak, to jest pogrzeb jego. No bo może warto powiedzieć, że Chaim Meisel był niezwykle popularną postacią, taką osobą, która potrafiła rozmawiać czy godzić różne zwaśnione strony i był także takim człowiekiem dialogu. Pewnie wiecie, że w Łodzi była ogromna społeczność żydowska, to było ponad 33% mieszkańców. 230 tysięcy ponad osób, czyli 1/3, co trzeci mieszkaniec Łodzi to był Żydem przed II wojną światową. I ta społeczność była bardzo zróżnicowana i Eliasz Chaim Meisel był właśnie rabinem, który skupiał, czy tak jak był rabinem całej Łodzi, starał się w jakiś sposób współpracować i łączyć te wszystkie grupy Żydów, ale także współpracować z chrześcijanami. I jego pogrzeb skupił tutaj tysiące osób, nie tylko Żydów, ale jak widać w ogóle mieszkańców Łodzi. Także w 1912 roku to jest bardzo ciekawe zdjęcie, gdzie widać właśnie miejsce, w którym jest prowadzony kondukt, otoczony i trumna i otoczona jest setkami ludzi. Czyli najpierw mówimy o religii. Drugim tematem, który jest bardzo ważny, kiedy mówi się o łódzkich Żydach, to jest przemysł. I jeżeli byście miały powiedzieć, czy wiecie, czy znacie jakieś zawody, które były wykonywane przez Żydów?
Byli właśnie handlarzami, no mogli pracować też w fabrykach.
Kiedy myśli się o żydowskich mieszkańcach Łodzi, mówi się o poznańskim, tak? Czyli fabrykanci, to najbardziej się kojarzy. Albo kupcy, czyli ważne osoby, albo bankierzy. To są takie nazwy, które przychodzą nam do głowy, to robili. Ale pamiętajmy, że to był tylko maleńki procent tych mieszkańców żydowskich Łodzi, którzy byli bardzo bogaci, którzy budowali fabryki, którzy mieli pałace i tak dalej. 90 ponad procent mieszkańców Łodzi to byli tak samo biedni Żydzi, jak i Polacy, także na bałutach. Spójrzcie, co tutaj widzicie tak naprawdę, czym się ci ludzie zajmują? To są zdjęcia tuż po I wojnie światowej na rynku. I czym się ci ludzie zajmują?
Robią różne rzeczy i sprzedają jedzenie. Nie wiem, co tutaj jest na tym drugim zdjęciu, no ale w każdym razie...
Warsztaty różnego rodzaju.
Mhm. Coś pewnie naprawiają.
Rzeczywiście, łódzcy Żydzi zajmowali się bardzo różnymi rzeczami. Ci najbiedniejsi handlowali czym się dało, ale także było mnóstwo takich maleńkich warsztacików. Żydzi zajmowali się szyciem na przykład skarpet, butów, robieniem butów, kapeluszy, byli rzemieślnikami, byli sprzedawcami. Bardzo różne to były zawody.
Krawcami mogli być.
Oczywiście krawcami. W Łodzi to tak naprawdę setki Żydów. Jeżeli miał ktoś maszynę do szycia, to już mógł w tym momencie się tym zajmować. Na pewno warto powiedzieć o tych najbogatszych łódzkich Żydach, bo znacie doskonale Poznańskiego, który miał kilka pałaców. Czy któryś z pałaców znacie? Bo pewnie byłyście.
Ja znam dwa. Jeden to jest ten przy manufakturze, a drugi to jest ten, w którym się mieści teraz szkoła muzyczna.
Właśnie na zdjęciu pokazujemy. Izrael Poznański tak naprawdę był właścicielem czterech bardzo pięknych pałaców. W jednym mieści się teraz Muzeum Miasta Łodzi, w drugim Muzeum Sztuki, to jest taki pałac bardzo piękny przy ulicy Więckowskiego. Trzecim, o którym powiedziałaś, to jest Karola Poznańskiego, właśnie tam mieści się dzisiaj Akademia Muzyczna i jeszcze czwarty, bardzo piękny, w którym mieści się rektorat Uniwersytetu Medycznego. Oprócz tego tak naprawdę Poznański zostawiono wielki teren, który doskonale znacie, czyli manufakturę. Ale mamy także Hermana Konstata, który on i jego żona byli bardzo bogaci, oni mieli dzieci. Wobec tego postanowili wszystkie pieniądze, które mają, przeznaczyć na pomoc dzieciom. Ufundowali kilka szkół, między innymi szpital. Także możemy mówić o tych Żydach łódzkich, że odegrali ogromną rolę, bo dziś, kiedy chcemy pokazać Łódź, to możemy pokazać właśnie pałace, fabryki, szkoły, teatry, które oni współtworzyli. Ale cały czas rzeczywiście trzeba pamiętać o tym, że ogromna część, ponad 90% żydowskich mieszkańców była równie biedna jak łodzianie, jak i pozostali mieszkańcy polscy i niemieccy. Mówiąc o Łodzi Żydowskiej, trzeba pamiętać, że bardzo wielu znakomitych artystów pochodziło właśnie z rodzin żydowskich. Czy któreś z nazwisk, które tutaj dookoła widzicie, coś wam mówi? Czy znacie jakieś nazwisko?
Kiedyś słyszałam o Tanzmanie, ale tak za bardzo to nie wiem. Ja o Rubinsteinie, bo chyba jego mural jest naprzeciwko Filharmonii, ten taki słynny, kolorowy.
A jak się nazywa Filharmonia? Czy jego imienia jest?
Nie wiem.
Właśnie Artura Rubinsteina. A wiecie, kim był Tanzmann i kim był Artur Rubinstein? Czym się zajmowali?
Byli kompozytorami i pianistami.
Przede wszystkim kompozytorem był Aleksander Tanzmann. Rzeczywiście znakomitym kompozytorem już przed wojną i po wojnie tworzył również muzykę filmową. Artur Rubinstein był wyśmienitym pianistą, pianistą o światowej sławie. Wyobraźcie sobie, że tak naprawdę miał kilka lat, miał chyba 6 lat, kiedy jako uzdolnione, niezwykle utalentowane dziecko został wysłany do szkoły do Berlina. Taki mały chłopczyk. Słuchajcie, 6-latek. Praktycznie całe życie później koncertował, czy to w Paryżu, w Berlinie, w Madrycie, później w Buenos Aires, w Nowym Jorku był takim człowiekiem świata. Masz rację, mamy ten piękny mural, ja bardzo lubię ten mural na ulicy Sienkiewicza. Natomiast pamiętam, że kiedyś rozmawiałam z córką Artura Rubinsteina, jego dzieci, miał 4 dzieci, wszystkie mieszkają w Stanach Zjednoczonych i jego córka Ewa kiedyś mówiła, że okropny jest ten mural. Mnie się bardzo podoba. Mówiła, ty byś chciała, żeby tak twojego tatę powiesili na murze. No, wam się podoba? Podoba ci się ten mural? Bardzo fajny i myślę, że pokazuje rzeczywiście, że Łódź oddaje hołd Arturowi Rubinsteinowi. Jeśli pójdziecie do Muzeum Miasta Łodzi, to tam jest ogromny zbiór pamiątek po Rubinsteinie. My pokazujemy tutaj też malarzy bardzo ważnych. Malarzy, którzy tutaj startowali. Samuel Hirschenberg był synem tkacza, zwykłego tkacza. Zresztą cała rodzina Hirschenbergów to byli znakomici malarze. I tutaj widzicie też zdjęcie w takim charakterystycznym stroju religijnego Żyda. To się nazywa tałes, to jest modlitewny szal. Samuel Hirschenberg namalował między innymi, jak byłyście w Pałacu Poznańskiego, to tam są takie wysoko malowidła. Hirschenberg był dofinansowany przez rodziny bogatych łódzkich przemysłowców, właśnie żydowskich. Dzięki temu mógł studiować i w Niemczech, był w Monachium i później w Paryżu. I później po powrocie, w pewnym sensie rekompensując te finanse, które zostały mu przekazane, namalował właśnie te piękne malowidła, które zostały zresztą niedawno wspaniale odtworzone. I wchodzimy, słuchajcie, w kolejny temat. Niestety dużo trudniejszy. Niestety nie możemy pominąć tematu II wojny światowej. Czy słyszałyście o getcie?
Tak, getto to był taki obszar wydzielony dla Żydów. To był obszar, gdzie oni mogli przebywać i tylko tam, nie mogli wychodzić poza.
Getto zostało utworzone przez Niemców w czasie II wojny światowej, już w 1940 roku, czyli kilka miesięcy po wybuchu wojny. I rzeczywiście to był teren, który był ograniczony. I na tej mapce możecie zobaczyć, że to był teren zupełnie otoczony. Nie było muru, tylko był taki płot. Przez getto przejeżdżał tramwaj, co prawda. Mógł przejeżdżać tramwaj, który dzielił to getto na dwie części, czyli jechał przez ulicę Zgierską i jechał przez ulicę dzisiejszą Aleksandrowską. Natomiast Żydzi, którzy byli w getcie, nie mogli wychodzić na tę ulicę. Przez getto mogli przejeżdżać Polacy i Niemcy w tramwaju, mogli tylko ewentualnie widzieć ludzi, którzy byli w getcie. Getto było zamknięte, ale Żydzi, którzy byli tam, zostali zmuszeni do ciężkiej pracy. I w getcie w zasadzie bardzo dużo osób, bo ponad 40 tysięcy zmarło i zostało pochowanych na cmentarzu żydowskim. Tutaj też na tej mapce widzicie. W 1942, a później w 1944 roku byli wywożeni do obozów, gdzie niestety bardzo wielu łódzkich Żydów zostało zamordowanych. To jest ten bardzo tragiczny okres historii II wojny światowej, ale trzeba o tym pamiętać, bo tak naprawdę po II wojnie światowej z tych 230 tysięcy, którzy mieszkaliby przed wojną w Łodzi, zostało bardzo niewiele osób. Dziś gmina żydowska liczy sobie około 300 osób. Także różnica jest ogromna. Trzeba pamiętać, opowiadać o tej historii. W Łodzi co roku w końcu sierpnia organizowane są uroczystości, które upamiętniają ofiary II wojny światowej, ofiary getta. Zachęcam Was i też młode osoby, tuż przed końcem wakacji, 29 sierpnia, są właśnie uroczystości, które przypominają wywózki z getta do Auschwitz-Birkenau. I może bym powiedziała jeszcze o Dawidzie Sierakowiaku. Dlaczego chciałabym Wam zwrócić uwagę na Dawida Sierakowiaka? To jest chłopiec, który miał chyba niewiele więcej lat, no troszeczkę był starszy od Was, bo miał 15 lat, kiedy wybuchła II wojna światowa. Od razu na początku, właściwie jeszcze w wakacje, tuż przed wojną, zaczął pisać swój dziennik. I pisał przez całe 5 lat ten dziennik, może nie codziennie, ale bardzo często. I w tym dzienniku opisywał to, co go otacza. Opisywał swoich kolegów, opisywał to, co czuje, opisywał to, że jest bardzo głodny, opisywał to, że o czym marzy i że liczy na to, że wojna się skończy i w przyszłości będzie nowy, lepszy świat. I to jest bardzo ważna książka. Myślę, że jeżeli by Was zainteresowała ten temat, to warto sięgnąć po dziennik Dawida Sierakowiaka, bo on do nas mówi, a jest naprawdę prawie waszym rówieśnikiem. Książka, która jest wydana, on pisał po polsku. Niestety Dawid Sierakowiak nie doczekał końca wojny i zmarł w getcie z głodu. Był jedną z tych ofiar, które zmarły w getcie, jest pochowany na cmentarzu żydowskim. I myślę, że to jest ta postać, którą na pewno warto pamiętać.
Przeczytaj ten fragment z jego dziennika.
Ciągle usiłuję nie poddawać się, czytać coś, przerabiać, ale prawie, że nie posuwam się naprzód. Jestem jakoś okropnie ciągle i wszędzie niezwykle zmęczony i leniwy. O ile przeżyjemy, osiągniemy taką pełnię życia, jakiej w żadnym innym wypadku nie osiągnęlibyśmy.
Niezwykłe tak naprawdę to dla mnie, kiedy czytam ten chłopiec, który tak naprawdę nie ma wystarczająco jedzenia, żeby przeżyć, uczy się języku, uczy się hebrajskiego, uczy się angielskiego, daje korepetycje, bo mówi, na przyszłość trzeba się uczyć, trzeba kształtować siebie, żeby móc później funkcjonować. Niesamowita taka witalność. Także rzeczywiście myślę, że warto poczytać.